Duża dawka informacji z pierwszej ręki dzisiaj w Poranku Wnet i kontynuujemy, proszę Państwa, w piątki. Zawsze po godzinie 10 albo punktualnie o godzinie 10 łączymy się z Dublinem i ze studiem Dublin, ale teraz kilka minut wcześniej, bo jest 9:17. Przy telefonie Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, witam serdecznie i Ciebie, Krzysztofie, i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Wnet. Dzień dobry. Słonecznie.
Co słychać w Dublinie?
No co może być słychać w Dublinie? W Dublinie ciągle to samo. Życie toczy się swoim rytmem. Niektórzy mówią, że to jest taka zielona Nigeria Europy. Kiedy ktoś pyta, kiedy odjedzie autobus, no to odpowiada się, że wtedy, kiedy wszyscy się zbiorą, i jakoś jest tak spokojniej, tak? Wszyscy ci, którzy mieszkają w Irlandii, mówię tutaj o rzeszach Polek i Polaków, bo według cenzusu wciąż na Szmaragdowej Wyspie około 126 tysięcy, natomiast my doskonale wiemy, że tych Polaków jest znacznie, znacznie więcej. Ponieważ cały czas rośnie nam zastęp młodej Polonii, co widać po szkołach polonijnych. Chociażby pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkolnej tych szkół polonijnych weekendowych jest już ponad 40. Więc ta Polonia, która przyjeżdża do Warszawy, mówi, że od razu gdzieś na lotniskach łapie nas ten polski ścisk serca, podwyższone ciśnienie i zastanowienie, co może się wydarzyć. Natomiast od pewnego czasu jest znacznie lepiej. Program 500+ sprawia, że bardzo sporo rodzin, które tutaj obok nas egzystowały, bytowały, pracowały, ścigały swoje marzenia, po prostu wraca do kraju. Powód prosty. Zawsze kraj numer jeden, ojczyzna numer jeden jest tym miejscem, które jest najważniejszym, bliskim serca, natomiast wszyscy kochają tą Irlandię, tą naszą Irlandię, która dała nam szansę, a myśmy z tej szansy skorzystali. Nic nie popsuliśmy i staliśmy się częścią tej wyspy. Z takich innych ciekawostek, po raz drugi w swojej długoletniej karierze, ponad 30-letniej, formacja Kobranocka z ukłonami dla Torunia odwiedzi ponownie Irlandię. Po raz pierwszy byli tutaj w roku 2007, a teraz marcową porą pojawią się po raz kolejny. Zagrają w Dublinie i kocham się, jak Irlandię zabrzmi pod celtyckim niebem. Takich innych historii wciąż trwają dyskusje w gronie Polonii, w gronie różnych organizacji i stowarzyszeń, czym też zakończy się rzecz pod tytułem rekonstrukcja rządu. Wszyscy pamiętają jeszcze, że gdzieś tam premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ta pełna rekonstrukcja rządu ma się skończyć gdzieś końcem marca, że te wszystkie elementy, które mają dobrze zafunkcjonować, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że chodzi i o wybory samorządowe, jak również o zbliżające się wybory parlamentarne, to cały czas jest to pytanie, to o czym przed tygodniem rozmawiałem z naszymi korespondentami, z naszymi współpracownikami, a mianowicie z panem Bogdanem Ferencem, twórcą portalu, a serwisu informacyjnego o Polakach, Polonii i Irlandii na Szmaragdowej Wyspie Polska i je, i z kronikarzem Polonii, dziennikarzem, publicystą, a panem Piotrem Słotwińskim z KORK. Z takich politycznych rzeczy. Irlandia ma to do siebie, że tą polityką nikt się nie ekscytuje. Ta polityka jest, ale tak jakby jej nie było. I tylko w sytuacji jakichś takich spektakularnych historii, jak chociażby sprzed 2-3 lat protesty w kwestii opłat za wodę. Tak, drodzy Państwo, w Irlandii nikt nie płaci za wodę. Był taki plan, był taki pomysł poprzedniej kadencji, kiedy jeszcze poprzedni Taoiseach rządził, który teraz oddał palmę pierwszeństwa Leo Varadkarowi. Natomiast Irlandczycy, chodząc w marszach protestacyjnych, strajkując, dając upust swojemu niezadowoleniu, wywalczyli to, że za wodę znowu się nie płaci. Ci wszyscy, którzy płacili rachunki, w ciągu ostatniego miesiąca otrzymują już zwrot nadpłaconych pieniędzy. Kiedyś był taki zapis w konstytucji, że coś, co jest publiczne, powszechnie dostępne, nie może mieć jakieś ceny, za którą można to kupić. I takim dobrem wspólnym była woda. Jak gdyby Irlandczycy gdzieś tam zapominają o tym, że aby ta woda w kranach popłynęła, potrzebna jest cała infrastruktura techniczna, system rur, pomp, stacji, która ta wodę przekazuje sobie i tak dalej, i tak dalej. Z innych rzeczy Leo Varadkar, nowy premier rządu Irlandii, wyrasta na dużego męża stanu. Przede wszystkim przed tą drugą turą rozmów w sprawie Brexitu szuka sobie sojuszników. Jest młodym, sympatycznym człowiekiem, bo nie przekroczył jeszcze 40 i mimo innej opcji natury seksualnej, mimo takiego swojego podejścia do liberalnego, do pewnych historii społecznych, obywatelskich, światopoglądowych, wyrasta na mocnego, sprawnego lidera, który myśli przede wszystkim o Irlandii. O co chodzi? Chodzi o to, że Leo Varadkar, w przeciwieństwie do naszych przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pewnie Krzysztof Skowroński się uśmiechnie, bo ja zawsze mówię tak jak niegdyś pewnie mądry rzymski mówca i uczony, że Kartagina powinna być zburzona, tak ja uważam, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykorzystuje tego swojego potencjału, bo owocach zobaczymy, cytując pewnego polityka, czyli oczywiście po owocach poznamy nowego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj też odnotowano jego wizytę w Berlinie, jego rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej i media irlandzkie mówią, że profesor Czaputowicz jest człowiekiem nie wojny, ale dialogu i kompromisu. Tak krótko skomentowano jego te dwie wizyty. Z drugiej strony, jeśli chodzi o media irlandzkie, to wszyscy zastanawiają się, co też wydarzy się w najbliższym czasie i z Leo Varadkarem, i z partią Fine Gael, która nam rządzi, ponieważ opozycyjnej partii Fianna Fáil powoli kończą się dobre chęci, dobra wola do tego, aby ten mniejszościowy rząd utrzymać. Powód jest prosty. Leo Varadkar bardzo mało informuje zdaniem opozycji o tym, co w najbliższym czasie ma się wydarzyć podczas posiedzeń DEI, czyli Irlandzkiego Sejmu. No, powód też jest taki, że jak to i w Polsce, no, to nie premier odpowiada za to, co dzieje się, co jest procedowane podczas obrad Sejmu. Natomiast taką falą niezadowolenia i takiego dużego zdenerwowania przez opozycję był fakt, że Leo Varadkar grudniową porą, styczniową porą pojawił się w Budapeszcie, spotkał się z premierem Viktorem Orbanem i to trochę zasmuciło opozycję, szczególnie lejburzystów. Z innej strony, tak na koniec pozytywnie, bo za chwilę koniec miesiąca stycznia i pojawi się miesiąc luty. Mało kto wie, że miesiąc luty jest takim idealnym miesiącem i taki układ dni tygodnia pojawia się raz na ponad 800 lat, a mianowicie wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli pojawią się pod znacznikiem numer 2 w kalendarzu roku pańskiego 2018 w sile 4, 28 dni i poniedziałków, wtorków, śród, czwartków, piątków, sobót i niedziel będzie dokładnie 4. Idealny miesiąc i o tym też tak ciekawostkowo media irlandzkie donoszą. Będę o tym mówił dzisiaj w studio Dublin, które dzisiaj po Vox Populi Vox Dei, Krzysztofie, jak mawiają, a sympatyczni słuchacze i słuchaczki, które zobligowały mnie do tego, że dzisiaj mniej o polityce, mniej o tych wydarzeniach, które gdzieś tam nas zastanawiają, a które nas wbijają czasami w potężne obłoki osłupienia albo zdumienia, tylko dużo muzyki. Dzisiaj w pierwszej części trochę udało mi się znaleźć, wyobraź sobie, na najnowszej płycie grupy YouTube Songs of Experience. Grupa YouTube ruszy w trasę letnią, jesienną porą, promując ten album. Udało mi się znaleźć kilka dobrych nagrań i poza tym powrócę do irlandzkiego Barda, Mr. Moore pojawi się w pierwszej części, ale również będziemy mówić o bardzo ważnej akcji, ponieważ Radio Wnet, twoje radio, Krzysztofie, dzięki za to, że możemy robić akcje, które pomagają potrzebującym. Tomek Wytrykowski, 16-latek, młody, uzdolniony człowiek w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie z jego winy, ma uszkodzony kręgosłup, ma niedowład wszystkich czterech kończyn. Natomiast artyści pośpieszyli z pomocą i Pragaleria organizuje wielką aukcję i licytację dzieł sztuki. Rzadko się zdarza, aby 80 twórców i znanych, i tych młodych, nadających już ton tej młodzieżowej polskiej sztuce, lekko czasami awangardowej, pośpieszyli z pomocą, podzielili się swoimi obrazami i o tej aukcji będę rozmawiał z panem Mikołajem, dyrektorem Pragalerii. To taki jedyny gość dzisiaj, bo trzeba się dzielić eterem, trzeba się dzielić czasem, aby zapalać w sercach i umysłach tych ludzi, którzy nas słuchają, a mamy za tych słuchaczy, piękne słuchaczki, aby dzielić się tym dobrem, więc o tej aukcji licytacji będziemy rozmawiać. A na koniec, optymistycznie, celtycka wiosna przychodzi, jak zawsze, w Irlandii, na Szmaragdowej Wyspie, 1 lutego. A więc nasza kolejna korespondencja i spotkanie i kolejne studio Dublin już wiosenną, po irlandzką porą. Z Dublina Tomasz Wybranowski,
który na zakończenie zapowie piosenkę, którą sam wybrał. Z Tomaszem Wybranowskim spotkają się Państwo o godzinie 10:00. A teraz, Tomku, jaka piosenka?
No teraz pojawi się piosenka formacji Sheolin. Irlandia ma to do siebie i to jest to, co mówię, że nie wiem, prezesi Polskiego Radia są niespełna rozumu, ponieważ nie grają rzeczy, które gdzie indziej podobają się, chociaż nie są mainstreamowe, no i tych utworów jest troszeczkę więcej niż 200 czy 250. U nas jest Lech Chrustecki się uśmiechnie, ponad 1600 zawsze na tej naszej playlistie, która jest zmieniana i dochodzą jeszcze często graje. W Irlandii jest tak, że popularne i szanowane są zespoły, które grają w języku Gaelic, w języku celtyckim. W związku z tym z Andrzejem Gumbrychtem, który dzisiaj, Krzysztofie, ciebie realizuje, wybraliśmy coś z krążka numer 2, najnowszy krążek formacji Sheolin. Dżentelmeni śpiewają tylko w języku Gaelic, w języku celtyckim i pochodzi z krążka Solas.
To była piękna piosenka, za którą dziękujemy Tomaszowi Wybranowskiemu, ale czekał na nasz telefon pan Zbigniew Stefanik, politolog, autor Kuriera Wnet, opisujący scenę polityczną Francji. Dzień dobry panu.
Dobra, witam państwa.
I o czym dziś chciałby pan słuchaczom Radia Wnet i Poranka Wnet zakomunikować?
Otóż zdaje się, iż zmienią się w najbliższych miesiącach zasady wypłat funduszy europejskiej, na podstawie których Unia Europejska wypłaca fundusze na politykę spójności, jak i również na wspólną politykę rolną. Otóż Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad nowym projektem, który ma niejako uzależniać wypłatę funduszów europejskich od poziomu przestrzegania prawa europejskiego, jak i również praworządności państw członkowskich Unii Europejskiej. Ten projekt ma być gotowy już w maju tego roku. Wiadomo ze źródeł nieoficjalnych jednakże pewnych, iż prace tej komisji nad tym projektem spotykają się z pełną aprobatą Francji i Niemiec. Jak już wspomniałem, projekt ten ma być gotowy w maju, jednakże będzie on procedowany w trybie bardzo szybkim, zdaje się, przez Europarlament i Radę Europejską, tak żeby już właściwie w czerwcu zostały przyjęte nowe regulacje. Zależy na tym bowiem, zdaje się, Francji i Niemcom, którzy to Niemcy i Francuzi chcą, aby już w nowej sytuacji, nowych zasadach negocjowano właściwie nowy budżet Unii Europejskiej, czyli jakby nową perspektywę, która rozpocznie się za lat 3. Tak więc jakby nowa sytuacja, która tworzy wiele niejasności, albowiem tutaj w kwestii przestrzegania prawa i zasad Unii Europejskiej, no to są kwestie bardzo ogólne, tak więc pytanie, jak te kwestie będą interpretowane, czy na przykład nieprzyjmowanie uchodźców może już być uznawane przez struktury europejskie za nieprzestrzeganie zasad europejskich, co mogłoby umożliwić zablokowanie Komisji Europejskiej wypłaty funduszy europejskich na przykład dla Polski, Czech czy Węgier.
Nie wiem, czy to pana uspokoi. Gościem Poranka Wnet był dzisiaj minister spraw zagranicznych i wypowiedział się w tej sprawie. Powiedział, że nie będzie zgody Polski na takie rozwiązanie. Przytoczył liczne argumenty, które pokażemy Komisji Europejskiej. Także to będzie procedowane. A ja bym zadał panu pytanie dotyczące pana artykułu, bo polecam państwu artykuł pana Zbigniewa Stefanika w Kurierze Wnet, artykuł opisujący destrukcję francuskiej sceny politycznej. Jaka jest główna teza tego artykułu?
Otóż, że francuska scena polityczna właściwie dostała całkowitej destrukcji, dezintegracji. Jeszcze właściwie rok temu nic na to nie wskazywało. I właściwie kampania wyborcza zeszłoroczne wybory prezydenckie zapowiadała się w sposób niezwykle nudny i nieinteresujący. Jednakże właściwie Fillon Gate doprowadził do właściwie do implozji francuskiej sceny politycznej. Dzisiaj mamy tutaj dwa byty, które próbują się odrodzić. Z jednej strony partię Republikanie, która jednakże wybrała sobie nowego przewodniczącego, ale nadal pozostaje tutaj bytem niezwykle podzielonym. Z drugiej strony Lewicę, która również próbuje odtworzyć swoje struktury, jednakże tutaj faktycznie kolejne konflikty liderów powodują, że Lewica jest podzielona. Tak więc na tym etapie tutaj absolutnym monopolem jest partia La République en Marche, prezydenta Macrona. Jednakże pytanie, jak długo ten stan rzeczy pozostanie, ponieważ jednak jest to partia, którą sklejają wyłącznie kwestie poparcia dla rządu. I tutaj właśnie kwestie, choćby światopoglądowe, różnią członków tej partii, jak i również liderów. Tak więc tutaj strona polityczna na pewno się odtworzy we Francji. Ale pytanie, że w jakim kształcie. Na tym etapie La République en Marche jest głównym monopolistą sceny politycznej, co z pewnością nie pozostanie. Jednak właściwie jedno jest pewne. Nie powrócimy do stanu rzeczy sprzed wyborów prezydenckich. Znaczy, że scena polityczna, o ile się odtworzy, to już będzie ona już w innym kształcie, całkowicie odmienionym kształcie, być może z nowymi liderami. Tego możemy być pewni.
A jaki jest kolejny, jaki jest najważniejszy dzisiaj temat we francuskich środkach masowego przekazu?
Otóż rozpoczął się dwa dni temu proces trzech pomocników, tych, którzy dokonali zamachów 13 listopada 2015 roku. Tutaj są oni oskarżani o pomoc logistyczną dla dżihadystów. Jest to proces o tyle ciekawy, że właściwie jest to proces postaci peryferycznej. Znaczy, nie są to osoby, które uczestniczyły bezpośrednio w zamachach, tylko właściwie osoby, które udostępniły lokal tak naprawdę zamachowcom po tych zamachach. Jednakże warto zauważyć, że właściwie po tych zamachach we Francji nie było procesu dżihadzistów. Dlaczego? Ponieważ zamachowcy zostali zlikwidowani przez służby antyterrorystyczne. Nawet Rashid Qassim, czyli inicjator, mówi się również, że pomysłodawca zamachów 16 listopada 2015 roku został zlikwidowany w Iraku przez amerykańskiego drona w lutym ubiegłego roku. Tak więc tutaj nie było właściwie procesów, proszę bardzo, związanych z tymi zamachami, co powoduje pewną lukę społeczną. Otóż Francuzi oczekują, chcą, aby ktoś poniósł konsekwencje, aby został ktoś ukarany za te zamachy. Tak więc procesy właściwie trzech tutaj pomocników, którzy jednakże pozostają właściwie w trzecim szeregu żołnierzy państwa islamskiego, jednakże właściwie tylko oni pozostają, z wyjątkiem jednej osoby, tylko oni pozostają przy życiu, tylko oni mogą być osądzeni. A kolejna kwestia bardzo istotna, otóż trwa obecnie nad Sekwaną największy kryzys od 1992 roku we francuskiej służbie więziennej. Francuscy strażnicy więzieni strajkują przeciwko trudnym warunkom pracy, w których przychodzi im pracować, jak i również przeciwko trudnym warunkom płacowym, które muszą przyjąć. Wszystko zaczęło się 11 stycznia tego roku, kiedy dżihadysta chcący uniknąć ekstradycji do USA zaatakował i ciężko poranił trzech strażników więziennych w więzieniu w Nord-Pas-de-Calais. Wówczas strażnicy rozpoczęli swój protest kilka dni później. A proces ten właściwie rozlał się na całą Francję, albowiem wszystkie związki zawodowe na tym etapie apelują, aby tutaj wprowadzić strajk generalny, i są areszty, są więzienia, zakłady karne, gdzie tak naprawdę 80% stanu osobowego strajkuje, co jest że bardzo, bardzo dużą jednak tą grupą strażników.
I ten strajk będziemy w Porankach Wnet dzięki panu obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Zbigniew Stefanik, proszę przeczytać artykuł w Kurierze na temat, w najnowszym Kurierze Wnet, na temat tego, co dzieje się na scenie politycznej Francji. Miłego dnia panu życzymy.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Jest godzina 9:39.